Delikatna. Delikatna, jeszcze raz podkreślę, ale z jaką siłą Ania Kochnowicz-Kan siedzi u mnie tutaj w programie Mała Czarna Latem. I jak mi zaczęła opowiadać, proszę państwa, co ta kobieta już zrobiła, nad czym pracuje, jakie ma plany. Zaraz wszystko powiemy. Ja jeszcze raz może dokonam prezentacji. I reżyserka filmów dokumentalnych, i pisarka, i dziennikarka telewizyjna i prasowa. No właśnie, teraz bardziej reżyserka, prawda, Aniu?
No tak się porobiło. W ogóle to dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Jeszcze także kiedyś radiowa, żeby było zabawnie, dziennikarka. Od tego zaczynałam. No tak się porobiło, że dziennikarzy kulturalnych jakby nie za bardzo się już chce. O kulturze każdy wie, każdy może, każdy potrafi. Filmów kulturalnych też już za wiele nie powstaje, ale jeszcze powstają. A ponieważ mnie i tak zawsze ciągnęło w tą stronę bardziej niż ku publicystyce, kiedyś taką sobie podjęłam decyzję dla siebie samej istotną, jak się okazuje, konsekwencje tego dzisiaj ponoszę, że nie będę recenzentem teatralnym, bo od tego zaczynałam, tylko będę raczej przyglądać się, jak powstaje dzieło, jak się aktorzy, twórcy mocują z materią i o tym opowiadać, a nie o efektach. No to tak, że tak powiem, że się rozwinęło mocno we mnie i wokół mnie, no i doprowadziło mnie do tego miejsca, w jakim jestem.
No to jesteś baczną obserwatorką tego, co się wokół ciebie dzieje. Potrafisz ludzi słuchać, potrafisz zadawać pytania, ale też uważasz, że nie ma czegoś takiego jak przypadek w naszym życiu.
Nie ma. Mhm. A to już, to uważam już od dawna, odkąd się zadałam z flamenco, to tak doszłam do takiego wniosku, że przypadku nie ma w życiu. To też jest historia na osobną audycję pewnie, to moje zadawanie się z flamenco.
Profesor, no bo książki przecież napisałaś.
No bo książki napisałam, ale książek bym nie napisała, gdybym nie mogła zrobić pewnego filmu. No a flamenco by się nie pojawiło, gdyby nie warsztaty Ewy Wycichowskiej i gdyby nie zlecenie z TVP Kultura na zrealizowanie reportażu, z którego się TVP Kultura na 2 tygodnie przed warsztatami wycofało. Nie byłoby flamenco, gdyby nie moja ignorancja w tej materii, bo ja wcześniej 10 lat chodziłam na warsztaty Ewy Wycichowskiej z kamerą, ale zawsze flamenco omijałam szerokim łukiem. Wszędzie zaglądałam. Każde drzwi, byle nie tam. Mhm. Mimo, że to były najliczniejsze grupy, bo to było zawsze 8 grup, każda grupa po 25-30 osób, no to tłum ludzi, tak, który co roku tańczył flamenco, czy próbował tańczyć flamenco na warsztatach sierpniowych w Poznaniu. Profesor Bauman nazywa takie zjawiska efektem sprężyny. No i to jest rzeczywiście efekt sprężyny. Przypadek jest raz może na początku, ale też można zastanawiać się, czy to aby przypadek. A potem przez dłuższy lub krótszy czas obserwujemy konsekwencje tego, nazwijmy to umownie, przypadku pierwszego, tak? No i tak się chyba to u mnie wszystko tak toczy na zasadzie sprężyny.
No to niezła sprężyna, słuchaj, bo tak napisałaś książki i nauczyłaś się tańczyć flamenco i podróżujesz po całym świecie i jeszcze kręcisz filmy.
No i tańczy
filmy
tango.
W Poznaniu, o Nowej Zelandii. Dobrze, bo podałaś mi tyle informacji.
Nie. Bo teraz pewnie pytasz o film, który jest absolutnym dziwowiskiem pod każdym względem. Pytasz pewnie o film Graupner for Viola d'Amore and More, tak, który został zrealizowany przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy wsparciu Urzędu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, ale przede wszystkim za pieniądze Ministerstwa Kultury z Nowej Zelandii. I takim duchem sprawczym czy duchem opiekuńczym, tą osobą, która zadecydowała o tym, że ten film tak naprawdę powstał, były dwie osoby. Jedna z Nowej Zelandii, a druga z Poznania. Donald Morris z Nowej Zelandii i Marcin Murawski z Poznania. No i tutaj rzeczywiście przypadków było tyle, a wszystko się zaczęło 20 lat wcześniej.
Czyli ta sprężyna znowu.
Czyli to ta sprężyna. Bo, nie wiem, czy mam tę historię opowiadać, nie wiem, czy mnie Marcin za to nie zabije. Marcin Murawski to jest bardzo uznany altowiolista, nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Częściej koncertujący, grający, prowadzący kursy mistrzowskie za granicą niż w Polsce. No, tak się składa. No i on któregoś pięknego razu, te 20 czy 20 parę lat temu, sobie wymyślił, a że może zostanie dziennikarzem kulturalnym, telewizyjnym. On skończył studia podyplomowe dziennikarskie, no i w którymś momencie postanowił poznać medium pod tytułem telewizja. Czy to był przypadek, czy nie przypadek, że trafił pod moje skrzydła, mało opiekuńcze, jak się okazało, bo ja mu to wybijałam z głowy. Byłam potworną przełożoną dla niego, wytykałam wszystkie błędy, ganiałam go po 10 razy z różnymi rzeczami. No i zniechęciłam. I zniechęciłam skutecznie. Ale dlaczego to robiłam? Dlatego, że ja wiedziałam, że Marcin Murawski jest świetnym altowiolistą i naprawdę jego talentu szkoda.
Chciałaś go ochronić.
Tak, żeby odstawił to w kąt, zapomniał o tym i zajął się telewizją. Mhm. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że to był dobry ruch z mojej strony, bo tak jak mówię, dziennikarzy kulturalnych za bardzo nie potrzeba. Nie wiem, czy altowiolistów potrzeba, ale to, co robił Marcin i robi Marcin, ma 33 płyty nagrane w tak młodym wieku, 40 parę lat. I poziom, jaki reprezentuje sobą mistrzostwa wykonawczego, no to myślę, że potwierdza to, że ja miałam rację, a nie on miał rację. No w każdym razie myślałam, że się facet na mnie pogniewa, obrazi na całe życie, a nie, a nam się tutaj przyjaźń zdarzyła. Myśmy bardzo pilnie śledzili swoje poczynania, on moje, ja jego. Dużo rozmawialiśmy ze sobą. No i kiedy powstał pomysł, że Nowa Zelandia będzie... robić film o Graupnerze. Kolejna dziwna postać w tej układance, a to za chwilę. O Graupnerze i to w Poznaniu. I w związku z tym potrzebny jest ktoś, kto ten film wyreżyseruje, bo od razu była mowa o filmie, nie o koncercie realizowanym za pomocą wozu transmisyjnego, tylko o filmie. Licho wie, co to miało być, film koncertowy. W Polsce takich rzeczy się nie robi. No to Marcin podpowiedział mnie, w ślad za tym musiały pójść moje pomysły, moje filmy, które miały poświadczyć, że się do tego nadaje. No i znowu, gdyby nie filmy, które zostały wcześniej przeze mnie zrobione, a akurat dotyczyły baroku misyjnego, baroku boliwijskiego inaczej, tak zwanego. Ja zrobiłam dwa filmy w Boliwii z festiwalu muzyki baroku misyjnego. No to pewnie Nowa Zelandia niekoniecznie by klepnęła moje nazwisko jako osoby, która ma odpowiadać za cały kształt, nawet jeśli to jest film niskobudżetowy, to jednak kosztujący cokolwiek, za cały kształt artystyczny. No ale okazało się, że i moje pomysły, i te filmy, i Marcin przekonali, kogo trzeba, że jednak warto mi zawierzyć. I zawierzono mi tak, że miałam rzeczywiście wolną rękę w realizowaniu tego filmu. Powstał 1,5-godzinny film. Jeżeli powiem, że film dotyczy muzyki barokowej, to państwo jękną, o Matko Boska, jak
no
to
tak
wytrzymać. Ale dlatego jest film, a nie koncert. Koncert może rzeczywiście, gdyby to było 5 utworów po kolei puszczonych do wysłuchania, byłby trudny. Natomiast myk najważniejszy w tym filmie polega na tym, że są klipy koncertowe, wymyślone przeze mnie, jak te utwory mają być zagrane, jak sfilmowane. A między tym wszystkim snuje się jakaś opowieść. A najważniejszą opowieścią w tym wszystkim jest nie to, że był Graupner, taki kompozytor późnobarokowy niemiecki, o którym prawie nikt nie słyszał, choć był bardziej znany od Bacha wtedy, kiedy żył. I właściwie gdyby nie on, Bach by w Lipsku nie wylądował i nie rozwinął skrzydeł. Zresztą należał do tak zwanej wielkiej czwórki barokowej obok Händla, Telemana i Bacha. Właśnie był wymieniany jednym tchem jako ta czwórka najważniejszych kompozytorów tamtego czasu. Zapomniany kompletnie na lata całe. Nie wiem, 10 lat temu, 15 lat temu zaczął być słuchany od nowa. Więc...
Jaką snujesz tam jeszcze obok tego właśnie historię?
Więc właśnie obok tego Graupnera, opowieści o Graupnerze, o instrumentach, o miejscach, jest opowieść o emocjach. Jest opowieść o emocjach. Kamera jest bardzo blisko młodych wykonawców. Jest to bardzo młoda orkiestra, która w tym filmie występuje. I się tak trochę śmiałam po wysłuchaniu opowieści Joanny Kulik i Tomasza Kota o tym, jak pracowali przy zimnej wojnie, kiedy po kilkadziesiąt dubli robili i byli już tak zmęczeni, że emocje był poza kontrolą i wtedy efekt był przez Pawłowskiego osiągnięty ten, o jaki chodziło, Pawlikowskiego, to tutaj nam się też właśnie taki efekt przypadkiem zupełnie zdarzył. Bo jeżeli młodzi ludzie grają po 8-9 godzin dziennie, jeden utwór, który trwa 15 minut, to wyobraźcie sobie państwo, ile razy musieli zagrać. W którymś momencie już przestawali kontrolować, że muszą być sztywni, właściwi, odpowiedni, akuratni.
To cały wachlarz emocji później wyszedł.
Dokładnie,
na pewno.
Dokładnie. I nagle okazało się, że są tak cudowne emocje między nimi, relacje między nimi zapisane przez kamerę, że to jest najważniejsza opowieść o emocjach, które towarzyszą przygotowywaniu koncertu.
A przygotowywaniu jest tak naprawdę pracy. Gdzieś tam obok, tak?
Proszę?
A koncert jest tak naprawdę gdzieś tam obok.
Koncert jest punktem docelowym, ale tak naprawdę jest to opowieść o tym, jak się pracuje, jak się tworzy.
To Aniu, to powiedz mi, kiedy ja będę mogła ja i słuchacze nasi obejrzeć ten film i gdzie?
A nie mam pojęcia. To dobre pytanie.
Chyba w Kanadzie, tak? Bo 17 października widzę, że tak, do Kanady lecisz z tym filmem.
No ten film ma bardzo dziwną dystrybucję, to znaczy klipy koncertowe są na YouTubie możliwe do obejrzenia. Wystarczy wpisać Kiwi Polish Music albo Graupner i to gdzieś tam powinno powyskakiwać. Oczywiście Graupnerów w tej chwili jest dużo, bo Graupner stał się modny i bardzo wiele orkiestr nagrywa teraz te koncerty, które myśmy zarejestrowali. Natomiast TVP Kultura obiecała puścić. Mam nadzieję, że to się stanie. Nie wiem kiedy, bo zmiany personalne na poziomie dyrekcyjnym sprawiają, że pewną politykę się ustala repertuarową od początku, ale umowa licencyjna została podpisana, zostało to sprzedane, więc myślę, że za czas jakiś to będzie tam możliwe, a póki co, no to można kupić sobie płytę DVD, na której ten film jest zapisany, no i można polecieć do Kanady, do Edmonton 17 października o 19. Zapraszam.
Dobrze, dobrze, kupujemy już bilety, polecimy, będziemy ci towarzyszyć. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. A jeszcze państwu powiem tak prywatnie, że Ania jest też właścicielką pięknego psa rodezjanki.
Tak.
Mhm. Tak. Też mogłybyśmy jeszcze długo, długo opowiadać.
Ruda, się piękna dziewczyna.
Tak, bardzo elegancka. Tak. Umówimy się taką osobną rozmowę, żeby jeszcze właśnie o psach pogadać. Bardzo dziękuję, trzymam bardzo mocno kciuki i wielu sukcesów. I kolejnej świetnej sprężyny ci życzę w takim
Dzięki
razie.
Dzięki bardzo.
Anna Kochnowicz była dzisiaj gościem Małej Czarnej Latte.